I teraz znów przeniesiemy się w kierunku Bliskiego Wschodu. Dr Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan turecki język zna.
Zgadza się, tak.
I tureckie media pan śledzi, i turecką prasę, telewizję, radio.
Tak, tak, tak. Tym się zajmuję.
I co? Co tam piszczy w tych mediach?
No tutaj, jeśli chodzi o spojrzenie tureckie na ten konflikt bliskowschodni, tak, bo to rozumiem, nas interesuje w związku z wydarzeniami gorącymi tych ostatnich dni. No, Turcy mają pewien problem z tym, co się dzieje w Syrii, ponieważ od 2 lat weszli w taką koalicję dosyć egzotyczną, jak dla państwa NATO, koalicję z Rosją i z Iranem, i we współpracy z tymi państwami próbują osiągnąć swoje cele w Syrii, chociaż te cele są zupełnie przeciwstawne celom Iranu i Rosji. No, z drugiej strony ostatnio mieliśmy ten atak chemiczny przeciwko ludności cywilnej, przede wszystkim ludności cywilnej z tej grupy, którą popiera Turcja w Syrii, czyli Arabów sunnitów. Więc tutaj rząd turecki nie może milczeć w tej sytuacji. No ale w momencie, kiedy prezydent Erdoğan zadzwonił do Putina z takim pytaniem, co zrobimy w tej sytuacji, no w tym momencie Rosja tego samego dnia wydała oświadczenie, że Turcja powinna się wycofać z regionu Afrinu, regionu syryjskiego, zajętego w ostatnich miesiącach właśnie przez armię turecką. W pewnym sensie przy takiej cichej zgodzie Rosji. No ale teraz Rosja żąda od Turcji, żeby Turcja opuściła ten region.
Co? A co to jest za region?
To jest region zamieszkały przez ludność kurdyjską w większości, a ponieważ ta ludność kurdyjska, czy te władze kurdyjskie, enklawy kurdyjskiej w Syrii, rządzone są przez partię, która jest siostrzaną partii pracujących Kurdystanu, tej partii, z którą walczy rząd turecki od 30 lat w samej Turcji. No tutaj Turcja zdecydowała się na interwencję w Syrii przeciwko właśnie tym Kurdom syryjskim. I tak jak mówiłem, doszło do tej interwencji przy cichej zgodzie Rosji. Natomiast w tej chwili, kiedy dochodzi do zderzenia interesów rosyjskich i tureckich w Syrii, Rosjanie proszą Turków o opuszczenie tego terytorium.
Ale to zderzenie interesów na czym polega? Czego dotyczy?
No to zderzenie polega na tym, że Rosjanie popierają reżim Al-Asada. Reżim, który jest obwiniany za tę ostatnią masakrę i użycie broni chemicznej, ale oczywiście to jest tylko ostatni jakby rozdział tej tragicznej historii wojny domowej w Syrii. Także tutaj, tak jak powiedziałem, Turcy popierają opozycję antyasadowską, no więc tutaj jest oczywiście zderzenie interesów mimo tego pozornego sojuszu między Turcją a Rosją, a ten sojusz, on jest pozorny, bo interesy są sprzeczne, natomiast jeden, że tak powiem, element łączy te państwa, a mianowicie antyamerykańskość.
I to jest ta antyamerykańskość państwa NATO z bazami amerykańskimi w środku jest widoczna.
Paradoksalnie ta antyamerykańskość jest bardzo widoczna w Turcji w tej chwili. Ona na poziomie takich, powiedzmy, społecznych nastrojów była zawsze, natomiast w tej chwili rządzący również wykorzystują te antyamerykańskie nastroje.
A ilu żołnierzy amerykańskich jest w Turcji? Jakimi siłami Amerykanie i NATO dysponuje?
No tutaj raczej nie chodzi o żołnierzy amerykańskich w Turcji, ale na przykład o bazę lotniczą w Incirliku, to jest w pobliżu właśnie Syrii, Morza Śródziemnego, ważna strategiczna baza, która przez dziesięciolecia była wykorzystywana przez Stany Zjednoczone w różnych operacjach na Bliskim Wschodzie. Również tutaj była kwestia wojny w Zatoce, wtedy była również wykorzystywana. No, poza tym Turcja jest drugą największą armią NATO, więc jest to ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych, ale to jest sojusznik w tej chwili niezwykle problemowy. Oczywiście te problemy, one nie dotyczą tylko Syrii. W Syrii, o co chodzi w Syrii z tym zderzeniem interesów z kolei turecko-amerykańskich? Otóż Amerykanie popierają siły Kurdów syryjskich, które Amerykanie, z punktu widzenia Amerykanów, są skuteczne w walce z tak zwanym państwem islamskim. Natomiast dla Turcji to nie jest argument. Turcy uważają, że ta organizacja Kurdów syryjskich jest to organizacja terrorystyczna, siostrzana organizacja partii pracujących Kurdystanu, PKK, i w związku z tym powinna być zwalczana. Turcy również oczekują, że Amerykanie pomogą im w tym, czego raczej nie zanosi się, żeby Amerykanie to zrobili. Stąd to jest taka patowa sytuacja, można powiedzieć. Trudno tutaj znaleźć jakieś wyjście, ale rzeczywiście oba państwa będą musiały sobie, Waszyngton i Ankara, będą musiały jakoś rozwiązać ten problem. Wydaje mi się, że opcja wyjścia Turcji z NATO jednak jest nierealna.
A cel Erdogana jest jaki?
Cele Erdoğana są oczywiście również, czy może nawet przede wszystkim, powiązane z polityką wewnętrzną turecką, a nie tym szerszym, powiedzmy, spojrzeniem takim geopolitycznym. Tutaj chodzi o to, że Erdoğan oczywiście od lat stara się umocnić swoją władzę. W tej chwili dochodzi do takiej transformacji po referendum ubiegłorocznym w kierunku systemu prezydenckiego z bardzo dużymi prerogatywami prezydenta, który właściwie będzie, można powiedzieć, stał za sterami państwa, to znaczy urząd premiera przestanie istnieć w ogóle w Turcji, i do tego dojdzie w przyszłym roku po kolejnych wyborach prezydenckich. Więc tutaj można powiedzieć, że w Turcji już trwa swojego rodzaju kampania prezydencka. No i oczywiście...
A ma jakiegoś konkurenta Erdoğan?
Konkurenta nie ma. Podgrzewanie nastrojów właśnie antykurdyjskich, takich hura patriotycznych, oczywiście jest elementem tej kampanii. Można się zastanawiać, czy ta militarna aktywność Turcji też nie jest w pewnym sensie powiązana z polityką wewnętrzną Erdoğana i właśnie z tą kampanią wyborczą.
A opozycja właściwie jest w więzieniach, tak jak i wielu tureckich dziennikarzy.
No nie cała opozycja oczywiście jest w więzieniu. W więzieniu są liderzy partii reprezentującej Kurdów w Turcji, czyli Partii Demokracji Ludów, tak się nazywa ta partia. Rzeczywiście jej liderzy są już od ponad roku w więzieniu. Jeśli chodzi o przedstawicieli innych partii, czy głównej partii opozycyjnej, takiej kemalistycznej, świeckiej partii, republikańskiej partii ludowej, tutaj też jeden z deputowanych tej partii trafił do więzienia. Natomiast problem polega oczywiście na tym, że jest w więzieniach jest niezwykle wielka liczba dziennikarzy i problem głównie tutaj dotyczy wolności słowa.
Nie, powiedział pan, że nie tylko z Rosją są sprzeczne interesy Turcji, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Iranem. A tu sprzeczność na czym polega?
Iran, podobnie jak Rosja, popiera reżim Bashara al-Assada. Tutaj w przypadku Iranu, tak jak w przypadku Rosji, wynika to z tych dziesięcioleci współpracy jeszcze z poprzednim Asadem, Hafezem al-Assadem w czasach radzieckich. W przypadku Iranu tutaj jest religijna zbieżność, ponieważ Asadowie należą do tej mniejszości alawickiej w Syrii, która alawici, no to jest taki nurt szyicki, tak, czyli Iran, który reprezentuje islam szyicki, no tutaj jest ta bliskość doktrynalna, religijna. Ponadto Syria jest ważna dla Iranu jako korytarz łączący Iran poprzez Irak, właśnie Syrię z Libanem, gdzie w Libanie Iran wspiera Hezbollah, który jest takim no, głównym narzędziem Iranów w polityce bliskowschodniej, przede wszystkim polityce skierowanej przeciwko Izraelowi.
Który w tym wszystkim uczestniczy ostatnio w Strefie Gazy, jest gorąco, jest też film, jak snajper izraelski strzela właściwie do Palestyńczyka, który po prostu strzela do niego z komentarzem, który zbulwersował pewno cały świat arabski, bo i opinię publiczną w Izraelu również.
No tak, i tutaj dodałbym, że nie tylko świat arabski, ale również opinię publiczną w Turcji. I tutaj w Turcji te nastroje antyizraelskie, one są również bardzo silne. No one jeszcze, można powiedzieć, jakby potęgują, nakładają się na te nastroje antyamerykańskie. Więc tutaj ten konflikt z Izraelem również, można powiedzieć, wpycha Turcję w objęcia Putina, czy no popycha Turcję do tego sojuszu z Rosją i Iranem, który jednak jest bardzo nietrwały, tak jak powiedziałem, to jest absolutne zderzenie interesów. Rosja rozgrywa na przykład właśnie tę mniejszość kurdyjską, czynnik kurdyjski w Syrii przeciwko Turcji. Więc tutaj, no tak jak to wygląda w bliskowschodniej polityce, no te sojusze mogą szybko dojść do ich rozpadu i powstania zupełnie nowych sojuszy.
Jak to się skończy?
W tej chwili mimo tego ogłaszania, deklarowania propagandowego ze strony Rosji końca konfliktu, rozwiązania problemu uregulowania wojny domowej w Syrii, oczywiście jest bardzo, bardzo daleko do uregulowania tego konfliktu. I oczywiście jest to moment, w którym reżim Bashara al-Assada odniósł sukces i znaczna część terytorium Syrii została odzyskana przy pomocy Rosji, no również Iranu, Hezbollahu.
Po co mu użycie tej broni chemicznej?
Natomiast musimy pamiętać o tym, że w Syrii większością są Arabowie, muzułmanie sunnici, czyli właśnie ta alawicka mniejszość, która rządzi, no musi w jakiś sposób poukładać sobie relacje z większością, a w tej chwili no po tym, co się wydarzyło, trudno sobie wyobrazić, że ludność zaakceptuje Asada, który jest odpowiedzialny właśnie chociażby za ten ostatni atak chemiczny.
Powiedział dr Konrad Zasztoft, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku w Net.
Dziękuję.
Na zegarze godzina 8:57.
Trzecia godzina Poranka w Net. Trzecia godzina poranka.
I tak za 3 minuty, godzina 9, rozpoczęliśmy trzecią godzinę poranka w Net, a przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Cała niemiecka prasa zamieszcza dzisiaj informacje agencji DPA na temat Marszu Żywych w Auschwitz-Birkenau, który dziś się odbędzie i oczekiwanych jest, pisze Die Welt, powołując się na materiał DPA, 12 tysięcy młodych Żydów z Izraela i z całego świata, którzy przejdą z Auschwitz do Birkenau i uwaga, cytuję dosłownie, w największym z niemieckich obozów zagłady. No więc bardzo ładnie się ten materiał zaczyna i to dobrze, że już pomału utorowała sobie drogę tradycja pisania prawdy, jeśli chodzi o obozy zagłady z czasów II wojny światowej. To byłoby za dużo szczęścia, gdyby do końca DPA utrzymała się w tej konwencji, ponieważ pisze również tutaj o tym, że wydano w Polsce ustawę, która może wywołać zdjęcie odpowiedzialności z Polaków za przestępstwa popełnione na Żydach. No więc nie da się oczywiście uwolnić od pewnego rodzaju przekłamań w tego typu informacjach, które docierają do wszystkich, bo agencje, te teksty agencji DPA zamieszczane są przez wszystkie niemieckie gazety, media, tygodniki, radia, telewizje i tak dalej, itp. itd. No ale dobrze, że tutaj przynajmniej napisano, że jest to największy z niemieckich obozów zagłady. Poza tym informacja ta podaje fakt, że spotkają się obaj prezydenci, Reuven Rivlin i Andrzej Duda przy tej okazji, ale głównym przesłaniem tej wiadomości jest podanie informacji o tym, że stosunki polsko-izraelskie są bardzo złe i to jest wywołane kontrowersyjną polską ustawą o Holokauście. Jak wiadomo, takiej ustawy nie ma, ale dlaczego w mediach niemieckich się o tym pisze, że jest, a więc najprawdopodobniej należy to do tak zwanych prawdziwych prawd, żeby nie nazywać tego fake newsem. To można byłoby powiedzieć na temat wydarzenia, wielkiego wydarzenia, bardzo poważnego, które odbędzie się dzisiaj na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Ale inna informacja, którą znalazłem w niemieckich mediach, przyciągnęła moją uwagę. Byłem swego czasu użytkownikiem Facebooka, jak niektórzy z Państwa pewno mnie pamiętają, i zamieszczałem tam czasami krótkie, jedno, dwuzdaniowe komentarze, które pisałem zgodnie z tym, co myślę, a więc to jest oczywiście wielka przewrotność z mojej strony, bo jak to można sobie na coś takiego w tego rodzaju medium pozwolić. No i pewien niemiecki obywatel, który napisał rzecz kilkuzdaniową, właśnie dwuzdaniową, czy jednozdaniową nawet na Facebooku, tej treści. Niemcy głupieją na potęgę. Nie dziwowe, a przecież codziennie lewicowe systemowe media głupiają ich fake newsami o wykwalifikowanych robotnikach, spadającym bezrobociu czy Trumpie. No co jest w tej informacji takiego strasznego? No ale okazuje się, że redaktorzy Facebooka doszli do wniosku, że to jest bardzo groźne zdanie. I postanowili wykreślić ten komentarz i udaremnić człowiekowi pisanie kolejnych przez 30 dni. On się zdenerwował. No to jest dziwna rzecz, dlatego że na ogół Niemcy się nie denerwują, ale on się naprawdę bardzo zdenerwował i wystąpił do sądu. I sąd w Berlinie 23 marca. Naprawdę, to nie jest fake news, to nie jest prima aprilisowa informacja. Sąd uznał, że człowiek ma rację. Sąd uznał, że Facebookowi nie wolno wyrzucać takiego komentarza. Sąd uznał, że nie można zamykać ust temu człowiekowi przez kolejnych 30 dni. No, zobaczymy, co będzie z tym dalej. To jest oczywiście moim zdaniem bardzo ważny temat, bo interesuję się zawsze kwestiami cenzury. Zawsze były one dla mnie paląco ważne, istotne i niezbędne. I tutaj mamy po prostu dobrą wiadomość z Berlina. Cieszę się, lubię przekazywać również dobre wiadomości. O czym piszą jeszcze niemieckie media? Oczywiście jest po wyborach na Węgrzech. No więc to jest szok, to jest coś, rzecz straszna. No jak to? No tylu ludzi poszło do wyborów, więc już komentatorzy uważali oczywiście, nie będzie to zwycięstwo Orbana takie, na jakie on liczył, jakiego się spodziewał. Na pewno nie dojdzie do tego, żeby uzyskał większość konstytucyjną. To przecież niemożliwe. Przecież to jest wykluczone, ale już jest po wyborach. Już wiadomo, że Orban ma większość konstytucyjną, no to trzeba coś zrobić, żeby jej nie miał. No więc znowu postępuje się według tego samego przepisu na to, jak załatwić niewygodny rząd, jak się to robi od wielu lat już wobec rządu rządu w Warszawie. I pani Andrea Bea ze studia ARD w Wiedniu. ARD jest to lewicowa stacja telewizyjna, tak zwana publiczna stacja telewizyjna. I oni mają swoje biuro w Wiedniu i pani Andrea Bea jest w Wiedniu. I pani Andrea Bea z Wiednia nadaje na temat tego, co się dzieje na Węgrzech i pisze, że to jest rzecz okropna, że minister Seehofer gratuluje Viktorowi Orbanowi do zwycięstwa wyborczego. Przecież nie powinno, bo przecież wiadomo, że do tego zwycięstwa doszło tylko na skutek nieuczciwego systemu wyborczego, który daje największe fory najsilniejszej partii. I do tego ciągle się te oszczerstwa rzuca na partie opozycyjne. Mnie się przypomina jedno z takich zdań wypowiedzianych przez takiego wybitnego polityka węgierskiego, Gyurcsányego, który mówił: kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem. No i właśnie to właśnie coś chyba według tej samej zasady to przebiega. Przecież ten Orban jest człowiekiem strasznym, bo przecież Orban jest antysemitą. On przecież wypowiada się także przeciwko jedynemu Amerykaninowi, który wspiera cywilne społeczeństwo na Węgrzech, a który przeżył Holokaust przecież, Soroszowi. I jak można takiego człowieka w jakiś sposób krytykować i przeciwko niemu się coś wypowiadać? No i oczywiście to doprowadziło do wybuchu komentarzy pod artykułem zamieszczonym na stronie internetowej ARD, gdzie na przykład jakiś Winston S. pisze, że ten komentarz jest bardzo tendencyjny, bo przecież tutaj wiadomo, kim ten Soros jest, i w pewnym miejscu inny powołuje się na to, że w końcu on miał zarzut, że był Żydem, który współpracował z nazistami, o czym pisze Andrea von Rytti w swojej niedawno wydanej książce George Soros. I wiadomo, że w tym czasie, w 1944 roku, młody Georgi, jak wtedy miał na imię, jeszcze nie był George, tylko był Georgi, on otrzymał pracę w węgierskim Ministerstwie Rolnictwa i gdzie zajmował się tam, pracował w dziale konfiskaty majątku żydowskiego. No ale oczywiście to jest tylko epizod, który nie ma żadnego znaczenia. No to chyba wszystko to, co mogłem wytropić ciekawsze moim zdaniem rzeczy w mediach niemieckich w tych mijających 3-4 dniach.
Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jan Bogatko ze Zgorzelca. Wszystkiego dobrego.